Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. Dzisiaj w Magii kina o niedocenianej profesji filmowej, jaką jest reżyseria obsady. Naszym gościem będzie także Beata Poźniak, polska aktorka, gdańszczanka, która zagrała u Olivera Stone. A w studiu witam Ewę Łepecką, reżyserkę obsady.
Dzień dobry.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Reżyseria obsady to jest taki zawód ciekawy w filmie, ale chyba troszeczkę niedoceniony, bo w zasadzie jego funkcja kończy się na etapie, jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, na etapie preprodukcji, czyli w tym czasie, kiedy film jest przygotowywany przed zdjęciami.
I tak i nie, bo my jesteśmy do dyspozycji w czasie całego okresu zdjęciowego. Główna koncepcja oczywiście zaczyna się tworzenie obsady dużo wcześniej, nim ekipa wchodzi na plan. Natomiast już w czasie zdjęć, mimo pieczołowicie przygotowanego planu produkcji, kalendarzówki, bardzo często zdarza się, że trzeba kogoś wymienić i trzeba czuwać nad...
Czyli co, po prostu komuś terminy jednak nie pasują i czy jakaś wyrwa inna się robi i taki reżyser obsady musi interweniować.
No oczywiście, to znaczy interweniować, może to trochę za dużo powiedziane. No to jest w momencie, kiedy jesteśmy wszyscy na planie, tak? My jesteśmy, czasami bywamy na planie, dosyć rzadko, ale jak są jakieś na przykład takie zdjęcia, że nie wiem, w jakiś sposób trzeba być z aktorem, jesteśmy, tak? My jesteśmy do dyspozycji również po, na przykład w okresie, nie wiem, postprodukcji, kiedy na przykład trzeba jakiegoś, nie wiem, aktora dobrać głosowo chociażby, tak? Mhm. Czasami się to też zdarza.
Czyli podkłada głos innemu aktorowi z jakiegoś powodu?
No na przykład z jakiegoś powodu, ale no główny ciężar...
A jakie są najczęstsze powody tego?
Różne, no na przykład czasami bywa tak po prostu, że jest coś, nie wiem, źle nagrane, tak? Mhm. Tylko ja bym się na tym nie skupiała, bo to są bardzo rzadkie tak naprawdę sytuacje. No główna nasza rzeczywiście praca to jest w okresie preprodukcji, czyli na wcześniejszy, oczywiście. Mhm. I my wchodzimy do pracy właściwie jak jeszcze w tak wczesnej fazie, że to jest na sam początków filmu, na etapie koncepcji tak naprawdę.
To jest często bardzo długi proces, bo reżyserzy mówią o tym, że na przykład twórcy głównej roli szukali, nie wiem, 2-3 lata.
Tak,
prawda?
To jest bardzo długi proces. My wchodzimy tak naprawdę w momencie, kiedy reżyser bądź producent daje nam scenariusz, my czytamy ten scenariusz, mamy jakąś koncepcję i dopiero wtedy zaczynamy rozmowy o postaciach. To trochę nie jest tak jak w takiej wyobraźni zbiorowej, że my siedzimy i robimy castingi. Owszem, robimy castingi i tym się różni reżyseria obsady od, nie wiem, reżysera castingu. Casting jest narzędziem służącym do wyłonienia obsady, tak? Natomiast praca reżysera obsady jest pracą koncepcyjną.
Wspólnie z reżyserem filmu.
Wspólnie z reżyserem filmu. Czasami producentem. Ja dostaję taki scenariusz, myślę, czytam, mam jakąś koncepcję i wtedy się spotykam z reżyserem. I czasami ta praca koncepcyjna, jak ma wyglądać taka postać, wcale nie ma dużo wspólnego, nie wiem, na przykład z nazwiskami. Mhm. Najważniejsze jest wyobrażenie sobie
tej postaci.
Jakie one mają być, dopiero następnym etapem.
Ale mówimy
jest
o fizyczności, czy o pewnej energii, którą emanują?
O wszystkim. O wszystkim. Czasami to jest pewien paradoks, zawsze się śmieję, że już na etapie scenariusza można wyłowić jakieś na przykład błędy, nie chcę powiedzieć błędy scenariuszowe. Ja mam wrażenie czasami, że na przykład jak dostaję scenariusz, i jest mi strasznie trudno wyobrazić sobie kogokolwiek, to coś nie gra w rozpisaniu postaci.
To prawda.
Że coś jest...
Nie widzimy tej postaci.
Że nie widzę. Mhm. Tak naprawdę dla mnie najważniejsze w tym wszystkim jest to czytanie scenariusza i później pytania do reżysera, co to za postać, co to za historia. I też zdarza się nam, że dodajemy jakieś rzeczy do tych postaci, tak? Jakby je, nie wiem, postaciujemy po to, żeby zacząć myśleć o tworzeniu, myśląć o
tego
nazwiska.
Tego przyszłego bohatera.
Tak. Mhm.
No ale to wymaga konsultacji jednak z reżyserem, żeby zrozumieć jego wizję.
Ależ oczywiście. Zawsze tak jest. To nie jest tak, że reżyser obsady...
Czyli jest praca koncepcyjna wspólnie z reżyserem, a potem jest to narzędzie, czyli już casting.
Mhm.
I wtedy jak to wygląda? Czy ty jako reżyserka obsady jesteś tam ze swoją ekipą, czy też reżyser też chce być? Czy to bywa różnie?
To jest następny etap. Zwykle pierwszym etapem, jeśli już wiemy, kogo szukamy, w tej chwili to są tak zwane self-tape'y, czyli jakieś sceny albo zadanie aktorskie wysyłamy do aktorów, którzy naszym zdaniem pasują do danej roli, tak? Wtedy dokonujemy jakiegoś wyboru i wysyłamy reżyserowi bądź producentowi, tak? To jest zwykle szerszy etap. Więcej no, tych self-tape'ów rzeczywiście przychodzi trochę. To jest no, dosyć żmudna robota, no bo bardzo zresztą ciekawa. Musimy zobaczyć, czy rzeczywiście ta osoba, czy to pasuje. I wysyłamy to do reżysera bądź producenta.
No on na przykład mówi, nikt mi się nie podoba. Co wtedy robicie?
No to szukamy dalej.
Szukacie dalej.
Tak, to znaczy ja bym powiedziała bardziej w ten sposób. Wtedy szukam, o jaką postać tak naprawdę chodzi, ponieważ czasami zdarza się tak, że mamy zupełnie inne wyobrażenia na temat na przykład chociażby danego zawodu.
Mhm.
Zdarza się tak, że są takie trudności, nie wiem, w drobnostkach. Ja sobie inaczej wyobrażam, nie wiem, policjanta niż pan.
Mhm.
Więc wtedy należy doprecyzować, o co tak naprawdę chodzi, tak?
Rozumiem. A ile takich, jeżeli to jest główna rola na przykład, szukacie długo, ile takich self-tape'ów no, musisz obejrzeć po prostu?
Zależy od roli. Czy to jest aktor zawodowy, tak? Czy na przykład to jest aktor niezawodowy albo dziecko? Rzeczywiście aktorów niezawodowych, dzieci, no to potrafi być nawet no, około 1000 spokojnie. Plus oczywiście jeżdżenie później, nie wiem, po Polsce, po różnych miejscach, nie wiem, teatrach młodzieżowych i tak dalej, i tak dalej.
A powiedz mi, czy te self-tape'y, one są jakby dedykowane? To znaczy aktor przysyła taki self-tape?
One są dedykowane, tak.
Na podstawie tego, czego oczekujecie w tej roli, tak?
Tak, to znaczy oni dostają fragment scenariusza, sceny. Bardzo często też reżyser obsady dobiera do self-tape'ów scenę i też przystosowuje tą scenę do no, warunków self-tape'u, tak? Jeśli na przykład scena, która najbardziej oddaje charakter bohatera, nie wiem, jest trójkowa, to raczej trudno to zrobić w domu. W związku z tym na potrzeby self-tape'a bardzo często jest to trochę przerabiane, ale tak, żeby oddać charakter postaci.
Ale tak jakby na żywo też są takie próby, tak?
Ja już zaraz przechodzę.
No
pierwszy, ja mówię o tym pierwszym.
To jest
pierwszym,
ten wstępny etap. Tak.
Wstępny etap. Kiedyś to było tak, że były po prostu takie wielkie castingi.
No właśnie.
Tam było mnóstwo
w kolejce
osób.
Kolejce czekali tam w no, korytarzu.
Powiedzmy, no ale no tak jak znamy, nie wiem, z Misia.
Tak, tak. No na przykład.
No na przykład. No więc to self-tape'y ten typ castingu zastąpiły. I następnym etapem jest casting, tylko już ograniczony do osób, które już nadesłały te self-tape'y.
Wstępnie zostały wybrane, tak?
Wstępnie zostały wybrane. W studio jest spotkanie, więcej scen. Casting zwykle prowadzi, nie zawsze, reżyser obsady. Natomiast teraz już jest kolejny i ostatni etap. To jest zdjęcia próbne, czyli już z tego szerszego, zwężonego, ale jednak trochę szerszego castingu zostają wybrane aktorzy i to już wtedy są zdjęcia próbne i prowadzi je reżyser.
Reżyser, po których podejmuje decyzję,
po
że
których
podejmuje zatrudni te osoby lub nie.
Lub nie.
Mhm. Mhm.
To mówimy o głównym planie, natomiast tak naprawdę reżyser obsady, jeśli chodzi o drugoplanowe planowe role. Oczywiście zależy od wagi, tak? Ale no to jest taka bardzo, bardzo ważna i trochę niedoceniona rzecz, bo tak naprawdę za to mamy pełną odpowiedzialność. Mhm. Ten drugi plan zwykle jest wyłaniany w momencie, kiedy jest kalendarzówka, czyli plan kręcenia zdjęć. Mhm. Wtedy projekt jest już w takiej fazie, że bardzo często reżyser już nie ma czasu na
castingi na do castingowanie ról drugoplanowych.
Dokładnie. Mhm. I no tutaj to jest nasza pełna odpowiedzialność.
2 lata temu powstała gildia reżyserek i reżyserów obsady.
Tak.
To pewne novum.
Tak, to jest novum na rynku polskim, ponieważ i we Francji, i w Niemczech jest też Europejskie Stowarzyszenie Reżyserów Obsady i amerykańskie. Jest też nagroda w Gdyni. Chcemy, aby ten zawód po prostu był w jakiś sposób...
Doceniony w odpowiedni sposób.
Doceniony, ale ja też myślę, żeby wiedzieć, tak naprawdę to jest dosyć konkretne zadanie. Bardzo mało sobie osób wyobraża, jak to jest. I też chcemy, żeby były pewne ramy i żeby była pewna przejrzystość tego. Mhm. Więc rzeczywiście... Jeśli wstępuje się do gildii, podobnie zresztą jak i w innych gildiach, muszą być określone, spełnione warunki. Doświadczenia, nie wiem, reżyser obsady absolutnie nie może być jednocześnie agentem aktorskim na przykład. Tak, żeby była pełna transparentność.
Znaczy, żeby nie było konfliktu interesów, krótko
mówiąc. Tak, to jest zabronione. Mhm.
Byłaś reżyserką obsady, jeżeli dobrze policzyłem, chyba przy 40 produkcjach. Około.
Jezu, nie liczyłam tego, ale może tak.
Ale ja policzyłem. Która ci szczególnie utkwiła w pamięci, która była taka najbardziej trudna być może?
Zastanawiam się. To znaczy zawsze są skale trudności, tak? No rzeczywiście takim wyzwaniem była Biała Odwaga, bo rzeczywiście to była wielka produkcja. Myśmy sobie postawili za cel, żeby rzeczywiście cały drugi plan był góralski, tak? Postaci pierwszoplanowe się uczyły góralskiego i rzeczywiście mieli lekcje, naprawdę to było rzetelnie zrobione, no ale pozostawał drugi plan. I ten drugi plan naprawdę wśród prawdziwych górali, no myślę, że jest tam dopieszczony.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gościem Magii Kina była Ewa Łepecka, reżyserka obsady.
Dziękuję Państwu.
Po przerwie w dalszej części audycji gościem Państwa i moim będzie polsko-amerykańska aktorka Beata Poźniak.
Magia kina. Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina gościmy dzisiaj Beatę Poźniak, aktorkę, reżyserkę, poetkę, malarkę. Pewnie nie wymieniłem wszystkich twoich talentów. Witam cię serdecznie.
Dziękuję za zaproszenie.
Beatko, od lat mieszkasz w Stanach, w Los Angeles, ale Gdańsk jest ci bliski. No to jest właśnie, to są twoje korzenie. Tu się urodziłaś i no, wiele lat mieszkałaś jednak.
No Gdańsk zawsze będzie w moim sercu, bo tu była moja pierwsza miłość, pierwsza szkoła, debiut w teatrze, ale też debiut filmowy, bo w Laszany Bębenek, wtedy jeszcze byłam w szkole jako uczennica. Byłam taka ruda, piegowata, no i reżyser mnie wypatrzył i tak się znalazłam jako statystka, jako epizodzik miałam właśnie w tym filmie. Także Gdańsk zawsze będzie w moim sercu.
No tak, wspomniałaś o debiucie teatralnym, bo do matury w zasadzie mieszkałaś w Gdańsku, potem była szkoła filmowa w Łodzi, ale wróciłaś do Teatru Wybrzeża.
Tak, to znaczy ja już na 3 roku zadebiutowałam w Teatrze Wybrzeże. Marcel Kochańczyk zaprosił mnie, żebym zagrała Justynę Wacławie Mrożka. To były takie trochę ciekawe czasy, bo aktorzy byli internowani, moja szkoła filmowa była zamknięta i cenzura była, więc to były zupełnie inne czasy. które też w pewien sposób miło wspominam, bo jednak był jakby taki surrealizm i to też jakiś w pewien sposób inspirowało, bo zaraz po Wacławie zagrałam Helenkę w Panu Damazym Blizińskiego, który wyreżyserował Jerzy Afanasiew, który był w ogóle, kochał awangardę, surrealizm i potem chyba moja praca z nim zainspirowała mnie wiele lat później, bo zaczęłam reżyserować filmy oparte na poezji, które są dosyć eksperymentalne, surrealistyczne, więc gdzieś to moje dzieciństwo tutaj z Gdańska i ten okres taki dosyć ciekawy PRL-u gdzieś tam zaowocował w mojej twórczości, czy jako malarka, poetka, czy też teraz jako reżyserka.
Zagrałaś też w pierwszych swoich filmach, był serial Życie Kamila Kuranta, pamiętam, ale też u Andrzeja Wajdy, Kronice Wypadków Miłosnych.
Tak, to na drugim roku w szkole filmowej zaproszono mnie na zdjęcia do Życia Kamila Kuranta, gdzie bardzo miło to wspominam. Grałam dziewczynę Kuranta, ale też zaraz potem zagrałam w takim filmie Szczęśliwy Brzeg z Jerzym Bińczyckim, ze Stasią Celińską i z Wojtkiem Pokorą. I tutaj się bardzo ucieszyłam z tej roli, gdyż grałam studentkę, która chce zostać pierwszą kobietą kapitanem żeglugi wielkiej. Takie role bardzo się ucieszyłam.
Zapadają
takie
w pamięć.
Tak, zapadają, tak. I nieczęsto takie propozycje się zdarzają, więc tę rolę będę zawsze pamiętała. A potem zagrałam w Hamlecie we wsi Głucha Dolna. To był teatr telewizji.
Z Januszem Gajosem.
Z Januszem Gajosem, ze Stasią Celińską. I to był tak zwany pułkownik. Czyli filmy często, czy projekty się realizowało, ale one szły na półki, stąd pułkownik.
Przez Oskreską, tak.
Tak, przez Oskreską. I też śpiewałam w takim pięknym spektaklu Barbary Borys-Damięckiej. Deszcz na podstawie wierszy Gałczyńskiego, gdzie śpiewałam poezję do muzyki Szpilmana i Grechuty z Michałem Bajorem. No więc taki dosyć...
Piękne wspomnienia.
Piękne wspomnienia tutaj filmowe, teatralne.
No ale niedługo później wyjechałaś już do Stanów Zjednoczonych i tam taką ważną cezurą jest no niewątpliwie film JFK Olivera Stone, rok 1991. Zagrałaś Marinę Oswald, żonę domniemanego zabójcy
prezydenta
Kennedy'ego. Gary Oldman, no, wspaniały aktor, któremu partnerowałaś.
Marzenie, żeby u boku takiego aktora zagrać, który bardzo przeżywa swoją rolę i mimo, że nie były to główne role, ale byliśmy tam wiele miesięcy, bo 9 miesięcy na planie filmowym. Oliver Stone ma bardzo ciekawą, w sposób, w jaki on pracuje, on bardzo przeżywa ten proces filmowy. Wysłał nas wiele miesięcy przed kręceniem zdjęć do Dallas, żebyśmy zrobili swój własny research. Więc ja odkryłam, że ta postać historyczna, Marina Oswald, jeszcze jest z nami, żyje i mieszka właśnie niedaleko Dallas.
Poznała się?
To nie tylko co poznałam, ja poprosiłam o pozwolenie, czy ja mogłabym spotkać się z nią, bo przecież to nie to, że gram Katarzynę Wielką i tutaj to jest moja interpretacja postaci historycznej. To była duża odpowiedzialność, bo jednak ta postać historyczna jest
wciąż żywa.
Tak, i jest z nami. Ale powiedziano mi, że niestety wiele lat już ona nie chce z nikim już współpracować, nie chce tego przeżywać i nie chce o tym mówić. Więc ja poprosiłam o pozwolenie, czy ja mogłabym do niej może napisać przynajmniej. No i tak zrobiłam i odpowiedziała. Więc już zauważyłam, że jakby tutaj droga się otworzyła i zaprosiła mnie do Dallas. Więc nagle Oliver bardzo się ucieszył. Produkcja zaraz kupiła mi bilet i pojechałam i zobaczyłam piękną kobietę, ruda. I od razu ja też tam przyniosłam zdjęcia różne, które miałam wiele pytań. I usiadłyśmy i potem ona mówi, słuchaj, masz tyle pytań. Zamieszkaj ze mną. Więc przez 2 miesiące w ogóle u niej zamieszkałam i poznałam ją po prostu jako matkę, babcię, żonę, kobietę, osobę, która kocha pracować w ogródku, zupełnie z innej strony, więc miałam nawet jak paliła papierosy, to po prostu dosłownie... Jak
obserwowała
to się mówi, tak, ten chain smoker, jak to się mówiło. I te wszystkie właśnie elementy, które jak ją podpatrowałam, wykorzystywałam też w filmie. I Oliver Stone się bardzo z tego powodu cieszył. No i nagle moja rola też się jakby rozwinęła, no, że byłam tam wiele miesięcy chociażby z tego powodu. Także praca była trochę unikalna. Scenariusz, jak otrzymałam, Gary też, nie było w ogóle scen, nie było dialogu. Oliver napisał, Marina i Lee są na przyjęciu. I dwa słowa, ad lib, co znaczy improwizacja. Mm-hmm. Następne zdanie, Marina i Lee kłócą się. Ad lib.
Znowu improwizacja.
Tak, więc Gary się mnie pyta, Beata, co my gramy? Co my gramy? To tak jakby ktoś mnie wyrzucił z samolotu i mówi teraz...
Ratuj się, kto może. No to ciekawe.
I to zupełnie inaczej, więc myśmy z Garym w hotelu się tam mieliśmy spotkania, tworzyliśmy tę postać opartą na moich doświadczeniach czy dyskusjach z Mariną Oswald, a Gary siedział w muzeum i też miał spotkania z osobami, które znały osobiście Lee Harvey Oswalda, tak? Mhm. Więc myśmy przychodzili, mieliśmy spotkania i wtedy myśmy tworzyli ten dialog, tak? Oparty na co Marina mi mówiła, że no on mi mówił tak, a potem on się kłócił, bo ja się kłóciłam, bo nie było jedzenia, on wychodził, a tutaj muszę dzieci nakarmić, no to więc on mnie, no i tam się bili nawet, no i były różne przykrości i tak dalej. Więc myśmy to układali razem i potem były spotkania z reżyserem i reżyser wtedy jakby dodatkowo do, my mówimy to, dodawał żółte kartki albo niebieskie, albo różowe, co znaczyło w scenariuszu, że to są dodatkowe sceny. Czy dialog. I na tym polegała właśnie praca twórcza z reżyserem, co bardzo sobie cenię, bo to była praca prawie jak w teatrze, że był czas na rozwój postaci. Mhm. Bardzo sobie ceniłam ten okres właśnie. Było to, czułam się tam jak, no jak w domu, no nie mówiąc o tym, że obok mnie no Jack Lemmon, Walter Matthau, no, Tommy Lee Jones, tak, Donald Sutherland, więc no nie bez powodu film zdobył 8 nominacji na
Oscary. I 2 Oscary. Ostatecznie tak, dwie statuetki. A jak to się przełożyło na twoją reżyserię? Bo przecież zaczęłaś reżyserować. Animacja, tak?
To znaczy po filmach, tak? Bo tam jeszcze u George'a Lucasa zagrałam w Young Indiana Jones, TV series Pensacola, Jack, Melrose Place, gdzie zagrałam lekarkę. I zawsze pisałam wiersze, ale to tak dla siebie, do szuflady. Będąc w Ameryce, i się trochę odtworzyłam. I myślę sobie, dlaczego się nie podzielić, co mi...
W duszy gra.
Tak, co w duszy gra. I tak samo z malarstwem było. Nagle zaprosiłam ludzi tam do domu, gdzie mam swoje studio, maluję. I trochę się, pamiętam, bałam tego momentu, bo to tak raczej serca niż jakieś studia artystyczne typu ASP, tak? To raczej sama się nauczyłam i tam zaczęłam też brać lekcje u boku różnych mistrzów amerykańskich. I nagle to są prace na płótnie, olej, ale też w marmurze, w alabastrze. Mam też rzeźby w brązie, więc przeróżne takie tematy, ale też głównie te tematy są albo z mitologii, albo też jeżeli chodzi o prawa człowieka. Więc byłam na takim zaproszona na spotkanie, które mówi o prawach człowieka, a szczególnie jestem bardzo związana Women's Rights or Human Rights, czyli prawa kobiety są też prawami człowieka. Bardzo się też ten ruch też zaangażowałam. Ale ta poezja właśnie, potem wrócę do tego, ale w czasie tych wystaw właśnie to mi dodało trochę skrzydeł, że ta poezja, widziałam ją jakby też trochę wizualnie, ale zaczęłam najpierw od wiersza pani Szymborskiej Ludzie na moście, który był też pokazywany tutaj w Gdyni na festiwalu filmowym.
Czyli animacja pod
To znaczy,
wiersze...
to nie jest nawet animacja, bo festiwale filmowe, jak widzą moje filmy, wszyscy są zachwyceni. Mówi, we love it, tak? Ale mają, mówię, mamy jeden problem. W jakiej kategorii? Bo tam jest i dramat, i jakby dokument, i też
takie
i animacja.
Kino eksperymentalne.
Eksperymentalne, ale fabularne jakby, co jest, się mieści właściwie w kilku minutach. Ale za ten ostatni film, Kremacja czasu, i zdobyłam Best Director, Best Film, Best International Film, Best International Director, Best International Female Director. Więc ta Kremacja czasu oparta była na moim wierszu, który był najpierw wydany w Kenii, w Afryce, w antologii, ale też wydałam wiersze też w różnych antologiach i w Nepalu, w Katmandu. Moje wiersze były przetłumaczone na ormiański i na koreański. I więc
czyli
teraz...
czytają cię na całym świecie.
No mam nadzieję, no chociażby tak, no ale teraz pomyślałam, no skoro jestem tutaj z Gdańska,
no
i
właśnie.
Polką, trzeba wydać tutaj też po polsku.
I tak się stało.
I tak się stało.
Poezja Dyskordia. Poezja właściwie należałoby powiedzieć.
Akcentować ja. Wydało mi to Austeria w Krakowie, ale Poezja Dyskordia. Dlaczego poezja? Świat się zmienia, ludzie się zmieniają i wydaje mi się, że literatura też mogłaby się zmieniać, szczególnie jeżeli chodzi o poezję. Więc poezja. Obserwuję tę nową generację, która wszystko mówi właśnie ja, czyli I. Mają iPhone, czyli ja, iPhone, iPad, you, YouTube, czyli jest to jakby o tobie, o sobie. Więc czasy się zmieniają i dlatego ta poezja też musi być intymna, spowiednicza prawie, że otwarta. Nie trzeba się wstydzić czego się, co się odczuwa. I dlatego jest ta poezja Dyskordia. A dyskordia dlatego to jest też ciekawe słowo, które dla mnie właściwie mnie bardzo inspiruje, bo to jest chaos. Żyjemy w świecie chaosu. I ten chaos też może być inspirujący, bo proszę zobaczyć, co się dzieje tutaj, czy w Polsce, czy w Ameryce, czy za granicami. Jest ten chaos.
Chaos może być twórczy.
Twórczy. Jak filozof Nietzsche powiedział, że z chaosu rodzi się porządek. Out of chaos comes order. Więc to jest właśnie, oparłam tę poezję właśnie na tym. I zaczęłam reżyserować filmy też oparte na poezji.
Aktorka, reżyserka, malarka, poetka. Była naszym gościem w Magii Kina. Beata Poźniak, bardzo dziękuję ci za wizytę.
Dziękuję za zaproszenie.
Fikcja? Nie tylko. O filmowych gatunkach.
Za kilka dni święta Bożego Narodzenia, dlatego na zakończenie dzisiejszej audycji proponuję porozmawiać o animacji, która jest kolejną wersją historii świętego Mikołaja. Hiszpański Klaus to pełnometrażowy film animowany zrealizowany przez Sergio Pablosa. Obraz ten był nominowany do Oscara, a także otrzymał nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej, czyli BAFTA, oczywiście w kategorii najlepszy film animowany. Ostatnio rozmawialiśmy z Filipem Jędruchem o klasykach kina, liczących sobie wiele lat, takich jak Żółta Łódź Podwodna czy The Wall. Klaus jest stosunkowo nowym filmem, bo powstał w 2019 roku. Witam cię, Filipie, serdecznie.
Witam, dzień dobry. To prawda, to jest produkcja nowa, ale myślę, że powoli drepczę do takiego kanonu kina świątecznego. Każdy powinien mieć jakąś świąteczną animację, jakiś taki film animowany, który opowiada o świętach, jest wokół świąt. No i tutaj może wychodząc właśnie od fabuły, pytanie do ciebie, czy napisałeś list do świętego Mikołaja?
Jeszcze nie.
A kto takie listy nosi, powiedz w takim razie?
No, pewien listonosz.
Tak jest, bo to jest punkt wyjścia właśnie w Klausie.
Mamy... Ma na imię Jesper.
Tak,
tak. Jest nieudacznikiem.
Dokładnie tak. Trafia do miejsca, no, gdzie właśnie można powiedzieć jest na takiej trochę, na bocznym torze, jeśli chodzi o tę pracę.
Syłka można to nazwać, prawda?
Tak, tak. Chciałem uniknąć, bo tam, ale tak, tak. To jest swojego rodzaju wygnanie, jeśli chodzi o listonosza. No, warunki nie są zbyt przyjazne, jeśli trzeba pokonywać jakąś drogę pieszo, zwłaszcza dużo śniegu. No ale listonosz, tutaj punkt wyjścia właśnie tej osoby, no nie pomyślimy, jeśli myślimy o świątecznej opowieści, nie pomyślimy o listonoszu jako o głównym bohaterze. On jest główną postacią, on odnajduje w takim skłóconym miasteczku właśnie Klausa, człowieka po stracie, który robi zabawki, których no, nie da dzieciom, nie da swoim dzieciom i tutaj wybrzmiewają takie tony dość poważne i myślę, że to jest bardzo istotne, że ten film takich tonów nie unika, przez to te emocje są bardzo prawdziwe, ale też wiele osiągnięć też na innych polach.
Ale jest to też film o przyjaźni. Przyjaźni właśnie tego listonosza i tytułowego Klausa, czyli pana robiącego zabawki dla dzieci.
Tak, no główny morał myślę można nakreślić w taki sposób, że niekoniecznie musimy być dobrzy w tym, w czym założyliśmy, że będziemy, odnajdziemy coś innego. To ta część listonosza. I druga rzecz, że możemy nieść radość, nawet jeśli jest nam ciężko i wydaje nam się, że wszystko się skończyło albo w jakiś sposób już nie ma po co tej radości wokół siebie rozsiewać, że tak powiem.
Tytuł Klaus nie jest przypadkowy, przecież Santa Claus to jest Święty Mikołaj po angielsku, prawda?
Tak, no to nie jest wszystko wprost, jest to trochę zakamuflowane. Tak. Te renifery, te prezenty, to wszystko jest tam obecne, ale można powiedzieć, że to dopiero nabiera takiego swojego kształtu, który jest utarty w popkulturze. Sam film Klaus powstawał 10 lat. To jest bardzo dużo. To jest połączenie animacji tradycyjnej, takiej rysowanej ręką, z efektami 3D, to oświetlenie. Dlatego to ma taki feeling, byśmy powiedzieli po angielsku, czyli dlatego właśnie tak to wygląda, dlatego tak to do nas przemawia, jeśli chodzi o tę wizualną część. On był przepychany pomiędzy różnymi dystrybutorami, bo był uważany za film ryzykowny. Niemniej, kiedy już jeden z takich właśnie streamingowych portali zdecydował się dać mu szansę, no to między 30 a 40 milionów wyświetleń, odtworzeń w trakcie pierwszego miesiąca na tej platformie. Nominacja, wspominałeś, do Oscara, 92 Oscary, no i 40-milionowy budżet, niski.
Właśnie,
dość.
Skoro o milionach mówimy, 40 milionów dolarów i mówisz, że to jest niski budżet. Jak na standardy hollywoodzkie, 40 milionów, nawet teraz, na film aktorski, to nie jest mało. Ale na animację mówisz, że to nie jest duże.
Tak, to jest mały budżet, jeśli chodzi o film animowany. Nadal to są olbrzymie pieniądze oczywiście. No, trzeba zatrudnić sztab ludzi, który rysuje, potem do tego efekty. No niemniej myślę o tym jako o czymś, co było dziełem wielu lat, wielu pasjonatów też, wśród których też byli Polacy. Nie wiem, czy wiesz, bo Szymon Biernacki i Marcin Jakubowski pracowali przy tym filmie jako dyrektorzy artystyczni, production designer. Także wieloletni proces, wiele osób, połączenie tradycji z nowoczesnością. Tak się mówi czasem, prawda? Ale tutaj rzeczywiście tak jest. I efekt jest doskonały. Także nagrody Annie się posypały. To takie nagrody właśnie dotyczące bezpośrednio animacji.
Filmów animowanych, tak.
Tak, także to jest...
Słuchaj, ale wielu dobrych, znanych aktorów też użyczyło swoich głosów, zarówno w wersji amerykańskiej, jak i polskiej.
To jest siła animacji, którą można położyć tak naprawdę, jeśli chodzi o dubbing, bo to jest bardzo duża szansa, ale też duża odpowiedzialność. Mamy przykłady takiego dubbingu, który się zapisał nam w głowie i już osioł ze Shreka nie powie niczyim innym głosem i nie byłoby to samo. No i tutaj podobnie. Mamy aktorów, którzy muszą w jakiś sposób się dopasować do tych postaci. I czasem nawet jak słyszymy nazwisko, to wydaje nam się, że ale jak to? Jak to? Ta postać? Ten aktor jako ta postać? To nie do końca zagra. Ale to jest olbrzymia siła. No i tutaj też jeśli chodzi o tę wersję angielskojęzyczną, to głównemu bohaterowi głosu użyczył Jason Schwartzman i tutaj dużo po jego stronie było improwizacji. Także część tylko tego filmu jest, można powiedzieć, zapisana w scenariuszu, a część to są właśnie improwizacje i to też jest wielka sztuka, jeśli chodzi właśnie o podkładanie głosów. Także tutaj na wysokim poziomie po każdej stronie, znaczy polskojęzycznej i angielskojęzycznej.
Zapraszamy z Filipem na Klausa.
Zapraszamy.
Koniecznie musicie Państwo obejrzeć, bo jest tam wiele magii świątecznej.
I myślę, że może stać się to takim świątecznym rytuałem pomału.
Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Życzę Ci dobrych świąt i Państwu również. Wielu prezentów. Napiszę list do Świętego Mikołaja, przypomniałeś
koniecznie.
Także poprawię się. No i cóż, na dzisiaj to wszystko. Kłaniam się nisko. Tomasz Żółtowski. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia kina.